Witaj, Fryderyk.
No, cześć.
Witamy serdecznie.
Chcielibyśmy na początku się dowiedzieć, co ma wspólnego takie codzienne, wczesne wstawanie z budowaniem finansowej niezależności?
To pytanie słyszę prawie na co dzień, ponieważ jak zapewne wiecie, już 700 dni trwa cały projekt Klubu 555 i jakby zależności są rozliczne, bo ja może zacznę od tego, że finanse... Bardzo często ludzie pytają o finanse, nie wiedząc o tym, jak bardzo zależy to od innych czynników w życiu. Tak samo jest zresztą ze sprzedażą. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego i przychodzi na szkolenie, na przykład mówi, dobra, chcę się dowiedzieć czegoś na temat zamykania sprzedaży, a ja wiem, że tak naprawdę on ma problem z poczuciem własnej wartości. Więc podobnie tutaj największym problemem, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, jest dzisiaj utrzymanie samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu. I teraz jeżeli ktoś na przykład decyduje się na to, że będzie 55 czy 555 dni codziennie o godzinie 6 wstawał, no to po pierwsze ma ogromną szansę, że wyrobi sobie ten nawyk. Po drugie, że jego mięsień samodyscypliny się wzmocni. Po trzecie, że zyska tę godzinę lub dwie tak zwanego życia przed życiem. To znaczy, że będzie miał czas na najważniejsze rzeczy w biznesie. I teraz uwaga. Najważniejsza rzecz w biznesie, mało kto sobie z tego zdaje sprawę, to jest myślenie. Kreatywne myślenie. To jest myślenie o tym, jak mogę być dzisiaj lepszy, jak mogę wyrobić sobie lepszą markę, jak mogę wprowadzić zmiany w moim biznesie na lepsze i to nikt za ciebie tego nie zrobi. To jesteś ty od tego, żeby w swoim biznesie myśleć. Tego się raczej nie da delegować. No chyba, że z czasem już masz tak dużą firmę, że zatrudniasz sobie prezesa, ale też nie zwalnia cię to z myślenia, bo trzeba go kontrolować. W związku z czym może dokończę tylko, że ma to bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz biznes, jeżeli zaczniemy wyrabiać samodyscyplinę, a to jest najprostszy sposób, bo ja tylko zadam jeszcze jedno pytanie, które tak często mi się pojawiało, mianowicie, jeżeli nie potrafisz rano wstać o godzinie, nie jesteś na tyle zdyscyplinowany, żeby włączyć budzik i wstać o godzinie na przykład 5 czy 5.30, to jak chcesz być zdyscyplinowany w innych dziedzinach życia, kiedy to już naprawdę nie ma nic prostszego niż ranne wstawanie, nic. Ja wiem, że łóżko trzyma, ale 700 dni z rzędu wstaję o godzinie 4.55 i jak widać korona mi jeszcze z głowy nie spadła, znaczy, no dobra. Was zaskoczę, ale zdecydowanie po drodze było więcej problemów, tak zwanych problemów, niż klasycznych sukcesów. Ja zacząłem 30 lat temu, w roku 1990, jako normalny zjadacz chleba, który gdzieś tam na zachodzie Europy sobie pracował fizycznie, ponieważ nie znałem jeszcze dobrze języka, nie miałem żadnych znajomości, w związku z czym poszedłem do pracy fizycznej. I ja w ogóle nie miałem pojęcia, że mam jakieś predyspozycje, talenty, potencjały, w ogóle nic. Tak się jednak stało, że potrzeba jest matką wynalazku. W pewnym momencie zauważyłem, że moje życie w wieku 30 lat zaczyna być nudne, mdłe. Wkracza w moje życie marazm, alkohol. Że po prostu dni się powtarzają, każdy jest taki sam, a to jest tak jak z tym chomikiem, który biega w kółku, prawda, on biegnie, mówi, o, nawet tu całkiem fajnie jest, ale jak pierwszy raz się zatrzymuje, nawet jak się drugi, trzeci raz zatrzymuje, to mówi sobie, zaraz, ale przecież ja tu już byłem.
I to życie tak wtrącę nie miało jakiejś takiej wartości, tak? Tylko ciągle to monotonia było.
Kompletnie moje życie po prostu, wiesz, pojawiły się w pewnym momencie myśli w wieku 30 lat, byle do emerytury wytrwać, tak? Ale w pewnym momencie była to sytuacja, którą bardzo często opowiadam, że moja żona powiedziała mi po powrocie z pracy któregoś dnia, że wiesz co, ze łzami w oczach powiedziała mi, wiesz co, to już nie jesteś ty. Miałeś super marketing przed ślubem, mega, dałam się nabrać, ale to, co teraz sobą prezentujesz, to jest po prostu jakaś porażka, tak? To jak my tak mamy żyć przez najbliższe lata, a pamiętajmy o tym, że dzisiaj jesteśmy po ślubie już 33 lata ponad, to jak mamy tak wyglądać ma nasze następne lata, no to wygląda to słabo. Ja pamiętam, wtedy zamknąłem się w drugim pokoju i siedziałem tam kilka godzin i dotarło do mnie najgorsze przeżycie możliwe, mianowicie dotarło do mnie, że jestem po prostu biedny. zdałem sobie sprawę, że jestem biedny. I pomyślałem sobie, wyliczyłem sobie po raz pierwszy wtedy, ile chcę zarabiać. I to przekraczało czterokrotnie moje ówczesne dochody. I wiesz, czterokrotnie więcej zarabiać, to nie oznacza, że będę cztery razy więcej pracował, bo jak 8 godzin pracujesz, to 4 razy 8 to już jest w tym momencie 32, a godzina ma tylko 24 godziny. No więc, a jeszcze trzeba czasami pospać. W związku z czym to mnie takim przerażeniem przepełniło, że zadałem sobie wtedy pytanie, pamiętam, bo wiecie, panowie, no nie było wtedy wujka Google, bo dzisiaj możesz pisać wujku Google, jak zbudować biznes, tak? A wtedy nie, wtedy jak gdzieś tam poszedłem do biblioteki, to jest takie miejsce, gdzie się książki przechowywało na wynajem, na wypożyczenie. Pewnie część ludzi już dzisiaj nie zna tego pojęcia. Żartuję. W każdym razie poszedłem do biblioteki i dowiedziałem się, że każdy człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. No to tylko sobie powiedziałem, dobra, zaraz niech sobie przypomnę, w której klasie szkoły podstawowej była taka lekcja. No nie było. No i tak się zaczęło wszystko i po drodze później zostałem doradcą finansowym, co też jest całą historią, którą pewnie musielibyśmy tutaj spędzić godzin kilka, żeby to wszystko opowiedzieć. W każdym razie problemy się pojawiły po raz pierwszy poważne, kiedy wydałem w Niemczech gazetę po polsku, kiedy miałem rozhuśtany, rozpędzony biznes, ale to nie tylko to było przyczyną. Przyczyną była jeszcze pewna firma, z którą współpracowałem, która okazała się być piramidą finansową i to wtedy się pojawiły dwa problemy naraz i w roku 96, pod koniec, na przełomie 97, po prostu straciłem wszystko, ogłosiłem upadłość. A potem się zadziało, już to jest, wiecie, nawet jak tracisz wszystko, to zostaje ci jeszcze to, co masz między uszami, tak? Potem trzeba to tylko wykorzystać.
No ale właśnie, wspomniałeś o tych problemach, tak, które miałeś w Niemczech. Natomiast co w twojej ocenie jest takie kluczowe, żeby poradzić sobie z takimi problemami?
Takie powiedzenie, do którego zachęcam wszystkich, aby je sobie napisali, może nawet wytatuowali. I można to nawet zrobić w kilku językach, bo na przykład po polsku to brzmi: któż to wie, co jest dla nas dobre, a co złe. Ludzie wpadają, kiedy pojawia się coś, co ma ich czegoś nauczyć, wpadają w tym momencie w panikę, rozpaczają, piją, prawda, no, wpadają w różnego rodzaju depresje. A ja kiedyś trafiłem na człowieka, tuż po mojej upadłości, rok później trafiłem do człowieka na szkolenie, który nazywa się Emil Ratelband, jest Holendrem. Znany jest z tego, że wystąpił ostatnio do sądu z wnioskiem, żeby zmienić jego datę urodzenia sądownie, ponieważ on ma dzisiaj prawie 70 lat, ale nie czuje się na tyle i laski na Tinderze nie chcą się z nim umawiać, w związku z czym wystąpił do sądu, żeby zmienili jego datę urodzenia, żeby miał 45. I on mi powiedział wtedy, kiedy ja mu płakałem w mankiet na tym szkoleniu, co mnie spotkało, to powiedział mi: słuchaj, Fryderyk, to się musiało wydarzyć po to, żebyś pewne rzeczy zrozumiał, żebyś się czegoś nauczył, żebyś się znalazł akurat być może w tym miejscu, być może po to, żebyśmy się spotkali i tak dalej. I ja wtedy zrozumiałem, że to, co mi się wydarzyło, a dzisiaj, szczególnie z perspektywy tych prawie 24 lat, twierdzę, że to było najlepsze, co mogło mi się w życiu przytrafić. To była upadłość. Naprawdę tak spektakularne wydarzenie w życiu, kiedy tracisz wszystko, musisz się wyprowadzić z domu, pozbyć się samochodów, firmy, ludzie cię zostawiają. Zostaje tylko jeden przyjaciel, który mówi: będę z tobą, bo wierzę, że jesteś po prostu dobrym człowiekiem, a cała reszta ci mówi: Fryderyk, wiedzieliśmy od początku, że się wywalisz, tak? I nagle po prostu zostajesz sam z dwójką dzieci, z żoną i ze swoimi myślami. To co trzeba mieć? Trzeba po prostu sobie w pewnym momencie powiedzieć, to jest bodajże w hebrajskim języku takie stwierdzenie, gamcu letowa, czyli to też jest dobre. Więc zadałem sobie wtedy pytanie, co ja z tym mogę zrobić dobrego, z tą upadłością, z tym, że rozpoczynam z milionem marek długu, nowe życie, co ja mogę z tym zrobić? Więc udzieliłem sobie odpowiedzi, że czas na zmiany. No i wtedy pamiętam, wytrwałem w Niemczech jeszcze, żeby spłacić część długów, zostałem z powrotem handlowcem, sprzedawcą, zostałem szeregowym doradcą finansowym, zacząłem sprzedawać i część długów wtedy pospłacałem, część, natomiast postanowiłem w tym momencie, że zacznę dzielić się moją wiedzą. Ponieważ jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że mam taki talent, że ludzie lubią słuchać tego, co mam do powiedzenia. W związku z czym zacząłem myśleć o tym, żeby wrócić do Polski i zostałem szkoleniowcem. Nie wiem, czy wiecie, jest pewna tajemnica. Bardzo często jest tak, jak przedsiębiorcy nie wychodzi, to zostaje szkoleniowcem. Bardzo wielu to zrobiło i ja to wiedziałem wtedy, że tak jest, więc powiedziałem sobie, dobra, zostanę szkoleniowcem, ale po 3 latach bycia szkoleniowcem dotarło do mnie, że jednak więcej nie chcę być i wróciłem do biznesu. I tak się zadziało już to później. 2002 przyniósł pierwsze firmy o charakterze finansowym, przyniósł pierwsze naprawdę setki tysięcy dochodu rocznie, już w czasach, kiedy robiłem szkolenia. No i później się już potoczyło to jakoś.
Kryzys zasady powoduje chaos i wzrost emocji, które no, sprzyjają podejmowaniu złych decyzji. I tutaj pytanie do Ciebie, jak chronić się przed tymi złymi decyzjami, które no, rzutują się rzeczy na biznes?
A możesz mi powiedzieć, o co chodzi z tym pytaniem złe decyzje? Co rozumiecie pod hasłem złe decyzje?
Znaczy złe decyzje, no jeżeli jest chaos i wzrost emocji, to bardziej rozumiem to na takiej zasadzie, że możemy irracjonalnie troszeczkę myśleć i to jakoś rzutuje na biznes i no, złe decyzje też przyszłość pokazuje, tak? No w momencie podejmowania decyzji też nie wiemy, czy ona będzie zła, czy dobra, tak?
Tak? No właśnie. Natomiast no rzeczywiście tu się z Tobą zgadzam, że w kryzysie, kiedy się wszystko wali, kiedy się wszystko sypie, mamy i tutaj naprawdę złą decyzją jest na przykład spożywanie alkoholu, złą decyzją jest zamykanie się w domu, nie odbieranie poczty, złą decyzją jest przestać się spotykać z ludźmi, złą decyzją, i to ewidentnie na pewno, znaczy zła decyzja, to jest, ja nie lubię takiego określenia, ale to są decyzje, które niespecjalnie pomagają nam wyjść z gówna, tak? A problem, jak siedzisz w gównie, jest taki, że będziesz miał z czasem tendencję do tego, żeby się w nim urządzić. To jest właśnie cały problem, tak? W związku z czym, żeby nie mieć tendencji, skłonności do tego, żeby się w gównie urządzić, polega na tym, że trzeba brać na klatę, w cudzysłowie, trzeba brać na klatę problemy, które się nawarstwiają. Czyli nie możesz się ukrywać przed komornikiem, tylko trzeba z nim po prostu rozmawiać. Nie możesz nie otwierać dokumentów, które przychodzą do ciebie listami poleconymi, tylko je czytać i katalogować i po prostu podejmować decyzje na temat tego, co dalej. Trzeba brać na klatę kolejne wyzwania, zacząć myśleć o tym, jak wyjść z tego, bo to jest tak jak w jakiejś historii. Tam pewna dziewczyna była załamana, bo coś jej tam nie wyszło. Wyszło, coś taka historia jest i generalnie jakiś tam spacerowali akurat brzegiem lodowatego morza na falochronie i on powiedział w tym momencie do niej ten człowiek, że gdyby wpadł tutaj do tej lodowatej wody, to czy by mu się coś stało? No powiedział, no pewnie byś tam zamarzł. On powiedział, nie, tylko wtedy, gdybym tam został, to doznałbym po kilku minutach hipotermii. Natomiast gdybym zaraz wyszedł, to prawdopodobnie nawet kataru nie będę miał. I tak jest właśnie z ludźmi, którzy popadają w tarapaty. Że oni tam zaczynają się nad sobą użalać, zaczynają roztrząsać przeszłość, szukanie winnych, co ja takiego, czym ja sobie zasłużyłem w ogóle na takie problemy i tak dalej. I to jest kontrproduktywne. My możemy, ja pamiętam, ja sobie na bardzo wczesnym etapie zadałem pytanie, co w tym jest dobrego. Powiedziałem, no to jest po prostu lekcja dla mnie, z której mogę wyciągnąć wnioski i zacząłem szukać sposobów na to, żeby wyjść z tego i to był, jedną decyzją było między innymi to, żeby przemieścić się do Polski i myśleć o rozpoczęciu jakby nowego życia w kraju.
Największym aktywem każdego człowieka, to jest coś, o czym wspomnieliśmy, jest nasz czas. I teraz pytanie, jak racjonalnie z tego czasu korzystać w takich sytuacjach kryzysowych? Czyli jak tego czasu wtedy nie marnować, tylko wykorzystać go jak najaktywniej?
Najgorszą rzeczą, jaka może nam się przytrafić, to jest nawarstwianie się problemów w innych obszarach naszego życia. A niestety tak bardzo często bywa. Nie wiem, czy zetknęliście kiedyś takim pojęciem, co nazywa się heksagon szczęścia. To jest 6 obszarów w naszym życiu, które będą decydować o tym, że będziesz czuł się szczęśliwy i będziesz w balansie, będziesz stabilny. Pierwszy obszar to jest praca, drugi to są finanse, trzeci to jest zdrowie, czwarty to są relacje z ludźmi, piąty obszar to jest tak zwany czas dla siebie, czyli to, co robimy poza czasem pracy i wreszcie 6 obszar to jest rozwój osobisty szeroko pojęty, czyli stawanie się lepszym, ciągłe poprawianie siebie pod względem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. I teraz najgorsza rzecz, bo teraz każdy z nas ma 24 godziny, to jest poza wszelką dyskusją. Najgorszą rzeczą, jaka może nam się przytrafić, kiedy na przykład upadamy finansowo. To drugi problem, który się bardzo często pojawia, to tracimy zdolność zarabiania pieniędzy przykładowo, bo popadliśmy w taką depresję, że nie potrafimy myśleć. Za tym idą problemy typu relacji, czyli na przykład zostawia cię partner lub partnerka. Wtedy się pojawia głęboka depresja i wtedy nie mamy tak naprawdę ochoty na nic. No i często ludzie sięgają po tak zwane rozwiązania ostateczne w tym momencie. Żeby to nie nastąpiło, trzeba w kryzysie wykorzystać czas. Jeżeli wpadasz na przykład w problemy finansowe, to znaczy nie stać się na zapłacenie rachunków, to trzeba ciągle dbać o te wszystkie pozostałe 5 obszarów, żeby przypadkiem tam się nie wkradł problem. Czyli trzeba się dalej rozwijać, czyli trzeba się uczyć. Trzeba zadbać o czas szeroko pojęty dla siebie, żeby nie wpaść w marazm. Trzeba pielęgnować relacje z bliskimi i trzeba zadbać o zdrowie i o swoją zdolność do przyszłego zarabiania pieniędzy. Jeżeli tak wykorzystasz czas, to w tym momencie, jeżeli kryzys się pojawi w jednym tylko obszarze tego heksagonu szczęścia, w jednym, to wyjdziesz z niego obronną ręką, bo zawsze się ktoś pojawi, kto ci pomoże, jesteś na tyle silny, duchowo, emocjonalnie, że spłynie to po tobie być może jak przysłowiowa woda po kaczce. W związku z tym czas trzeba wykorzystać na dopilnowanie, żeby się gdzieś indziej nie spieprzyło. Wtedy dopiero mogę, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą powiedziałbym w tym miejscu. Trzeba wykorzystać czas i to jest nawyk, o którym ja mówię w klubie 555. Na indywidualne myślenie i na rozwój. Czas na indywidualne myślenie, nie? To jest taki moment, kiedy muszę spojrzeć prawdzie w oczy. Czyli jeżeli jestem w gównie, to muszę zobaczyć, jak to gówno jest głębokie. Muszę poznać jego strukturę. Czyli muszę zrobić zestawienie moich zobowiązań, ile jestem w stanie dzisiaj na przykład spłacać, czy wchodzi w grę na przykład upadłość, czy mogę negocjować z wierzycielami, czyli muszę stawić czoła wszystkim tym problemom. I temu służy mój czas, który mam do dyspozycji, żeby myśleć. Myśleć o tym, a nie uciekać. To jest chyba najważniejszy element, który ja bym dzisiaj zalecał każdemu, kto popadł w jakiekolwiek tarapaty.
W latach ostatniego poważnego kryzysu 2007-2008 prowadziłeś swoje biznesy. Jak wspominasz w ogóle ten okres? Co było największym wyzwaniem, z którym musiałeś się borykać? I jakie ty wyciągnąłeś dla siebie największe lekcje z tego okresu?
Zacznę może od historii, ponieważ teraz mamy do czynienia z kryzysem. Czy on się już zakończył w tej chwili? Obstawiałbym, że nie. Że to jest dopiero początek kryzysu. Mam tutaj na myśli to, że na przykład, jeżeli ktoś pamięta rok 2000, a wy pewnie nie, to w roku 2000 był tak zwany kryzys dotcomów. Rok 2001 przyniósł World Trade Center, atak terrorystyczny i wtedy dopiero wszystko naprawdę poleciało. To wtedy po raz pierwszy linie lotnicze miały naprawdę konkretne, wszystkie linie lotnicze miały konkretne problemy. No ale czas zabija rany. Przyszedł rok 2007, kryzys związany z kredytami w Stanach Zjednoczonych i w tym momencie to jednak nie wystarczyło i rok później przyszedł problem z PIGS, czyli w Europie zaczęły plajtować już nie firmy, ale państwa. Mam na myśli tutaj Grecję, Irlandię, Hiszpanię czy Portugalię. Dobrze pamiętam. Ja uważam, że kryzys jest takim zjawiskiem, o którym musimy jedną rzecz wiedzieć. Przychodzi zawsze. I występują w życiu człowieka dwa rodzaje kryzysu. Jeden to jest taki, jak ja miałem na przykład w roku 96, spowodowany moimi błędami. On nie dotyczył wtedy kryzysu ogólnoświatowego, to były moje osobiste błędy, które popełniłem. Natomiast drugi rodzaj kryzysu jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi. ten kryzys, który w tej chwili jest, ja byłem na niego już przygotowany od kilku lat. Jeżeli wiesz, że kryzys przychodzi zawsze, to jesteś na niego przygotowany. Ja do tego zachęcam wszystkich ludzi, żeby byli przygotowani na ewentualne kryzysy. Jednym z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, to jest mieć płynność finansową i mieć aktywa, żeby cię kryzys nie dotknął. No bo wiadomo, w kryzysie różnie może być. Natomiast jeżeli mogę z dumą powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie to chyba podpowiedziała mi intuicja, że ja rok temu wszystkie moje biznesy zacząłem przenosić do sieci. Właściwie rok temu to już była końcówka przenoszenia. Zacząłem to tak naprawdę w 2016. Nie, w 2011 to były moje pierwsze kroki w kierunku zrobienia marki w internecie i w zasadzie w 2019 przeszliśmy w 90% do internetu. W związku z czym? Jaki koronawirus?
No tak.
Mogę przy tej okazji jedną rzecz powiedzieć, która jest przestrogą dla wielu ludzi i posłużę się bardzo fajnym przykładem. Pozwolicie? Dzisiaj rano gościł u mnie na live'ie Brian Tracy w klubie 555. Ja sobie w pewnym momencie zdałem sprawę z tego, jaka siła jest, jaką siłę ma marka. Brian Tracy pojawił się na moim live'ie, oczywiście co spowodowało, że było 1200 osób więcej na live'ie niż u mnie normalnie rano, bo było prawie 4000 ludzi na żywo w klubie 555 o 5.55. Ale dużo ważniejsza jest rzecz, że Brian, który jest cudownym człowiekiem, absolutnie jest dla mnie fenomenem, ale powiedział dokładnie te same rzeczy, które ja mówię na live'ach. Tylko to był Brian. I to miało zupełnie inny wydźwięk. Te same zdania. Ja się w pewnym momencie zacząłem śmiać głośno na tym wywiadzie, bo mówię, wow, przecież dokładnie ma strukturę wypowiedzi, ma dokładnie taką samą, tylko moja marka jest dużo, 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 dużo słabsza niż Briana. W związku z czym, jeżeli on wychodzi i mówi coś, to ma to dużo większy wydźwięk niż jeżeli mówię to ja. Chociaż moja marka nie jest taka słaba wcale, ale jest dużo, 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 dużo słabsza od Briana. I wierzcie co, ja powtarzam to ludziom dzisiaj, no można powiedzieć prawie przy każdej okazji. Pracuj nad swoją marką. I to dzisiaj jest kompetencja XXI wieku. Możesz mieć najlepsze umiejętności, jeżeli nikt o tobie nie będzie wiedział, to jesteś po prostu w dupie. Bo nikt o tobie nie wie. No kim jest ktoś tam, który wychodzi i chce, nawet ma naprawdę, uwaga, ma misję, ma kompetencje, ma doświadczenie, wiedzę, wszystko. Co z tego, jak nikt o nim nie wie?
Prawda.
Mało tego, jeżeli nikt o nim nie wie, to w tym momencie on może najpiękniejsze rzeczy robić i mówić, nikt od niego tego nie kupi. No bo wiecie dobrze, że jeżeli na przykład jest ta marka, no to to tutaj się nikt nie pyta, żeby ktoś tłumaczył się na przykład z tego, że telefon kosztuje 6 tysięcy. To jest to oczywiste. Mało tego, uchwyt czy noga do monitora, że kosztuje $1000, no to w tym momencie fani mówią, nie podoba ci się to, to nie kupuj. Tak? W związku z czym to jest coś, co dzisiaj każdy powinien zrozumieć. Było pytanie o kryzys, w związku z czym podsumuję to teraz. Niegroźne ci będą żadne kryzysy, jeżeli będziesz miał poduszkę finansową i będziesz miał markę. Bo w tym momencie, jeżeli masz markę i jesteś rozpoznawalny, to tracą tylko i wyłącznie ci, którzy marki nie mają. Przeważnie tak jest. Tak jest w przeważającej ilości zdarzeń i być może nawet te dobre marki odczują w jakimś tam stopniu problem, ale nie odczują tego w sposób taki zdecydowany. No chyba, że, ale to jest inna rzecz, bo można dyskutować na przykład na temat Nokii, ale tam był przypadek tak zwanego czarnego łabędzia, to znaczy oni nie przewidzieli tego, że mimo wszystko ludzie będą chcieli korzystać ze smartfonów, a nie z klawiatur. Ale to był czynnik ich wewnętrzny kryzys, a nie zewnętrzny.
No tak.
Okej, okay, no ale właśnie wspominamy o tym, że no, ta kryzys generalnie zawsze trzeba być przygotowany. Tak samo o recesji, która miała nadejść właśnie w 2020 roku, mówiło się już dosyć dawno, tak? Tylko gdzieś tam pandemia oczywiście to nieco przyspieszyła. Natomiast wielu małych przedsiębiorców nagle praktycznie z dnia na dzień musiało zamknąć swoje biznesy. Dlaczego? No jak w Twojej ocenie oceniasz, jaki może być tego powód?
Jest banalny, jest cash flow, czy też jego brak. Ponieważ ja nawet niedawno robiłem webinar na ten temat, kilka dni temu, czy to było na jakimś spotkaniu z fanami. Jeżeli ktoś dzisiaj przystępuje do prowadzenia działalności gospodarczej, to musi znać pewną statystykę i ona jest brutalna. Że jeżeli zaczynamy działalność gospodarczą, to w ciągu 5 lat istnieje prawdopodobieństwo rzędu 95%, że twój biznes upadnie. Statystyka. Natomiast mało kto wie, że jeżeli my się do tego przygotujemy, przykładowo masz pomysł na to, żeby coś zrobić i przygotowujesz się do tego. Na przykład gromadzisz pieniądze. Ja mam taki przykład, może niedokładnie adekwatny, ale jest pewna para, która chciała pojechać w podróż dookoła świata, w związku z czym musieli wszystko przewidzieć. Odłożyć tyle pieniędzy, że nie tylko nie będą zarabiać przez ten rok, ale będą tylko wydawać. I tak jest właśnie z przedsiębiorcą. Powinien się zastanowić nad tym, jak to zrobić, że przez rok nie będzie miał żadnych dochodów. I przy takim założeniu szansę ma ogromny ten, kto rozpoczyna biznes, bo jeżeli przychodzi taki kryzys, na przykład jak w 2007 roku, no to on trwał kilkanaście miesięcy. Tak? A potem zaczęło się już dobrze dziać. Ja pamiętam, że jak poleciały akcje, nie, ja patrzyłem wtedy na jakiś fundusz inwestycyjny, to pamiętam, że fundusze poleciały o 50% w 2008 roku i wtedy ludzie w panice sprzedawali jednostki uczestnictwa akcyjne, bo im nawet często ludzie w banku doradzali, żeby z tego wyjść i przejść na lokatę, a w 2009 i wartość jednostek uczestnictwa już wróciła do tej wartości sprzed kryzysu. Czyli jeżeli mamy zabezpieczenie na 12 miesięcy jako przedsiębiorca na pokrycie swoich kosztów, to jest pierwszy krok do tego, żeby biznes się powiódł, że nie polegniesz. Oczywiście można dyskutować tutaj na temat jeszcze rozlicznych cech przedsiębiorcy i działań, które mogą spowodować, że on nie upadnie. Jedną z nich jest coś takiego, jeżeli ktoś przechodzi na działalność gospodarczą z etatu, no to musi radykalnie zmienić myślenie, jeżeli chodzi o zarządzanie sobą w czasie. I wreszcie trzecia rzecz, tutaj wielu przedsiębiorców się pewnie ze mną zgodzi, jednak jak przedsiębiorca jednak wie, na czym polega sprzedaż i marketing, to na pewno nie będzie to takie trudne, żeby się przebić. Po pierwsze, naucz się sprzedawać. Po pierwsze, sprzedaż głupcze. To jest taki napis, który ja chyba sobie wydrukuję jako gadżet. I w tym momencie już wszystko działa. To jest tak, jak mówię, biznes nie jest ani prowadzenie działalności gospodarczej nie jest czymś nadzwyczajnym. To jest zwykłe wykonywanie prostych czynności. Tylko w sposób zdyscyplinowany, wytrwały, planowy i przy pewnym zabezpieczeniu, bo nie ma nic gorszego, kiedy wpadamy w tryb awaryjny, to znaczy kończą nam się pieniądze, to kończy nam się kreatywność. I to jest cały problem.
A teraz pójdźmy o krok dalej i rozważmy inną sytuację. Czyli ktoś nie przygotował się do tego, że nadejdzie kryzys. I tak na ogół jest kryzys, firma działała dobrze, jestem w kryzysie. I teraz co powinno być takim kluczem? W jaki sposób jesteśmy w stanie wyjść z tego kryzysu? Jakie podjąć pierwsze kroki, żeby w ogóle się z niego wydostać?
Jeszcze się trzeba zastanowić nad tym, czy warto w ogóle wychodzić. Bo jest takie stare powiedzenie Indian Dakota, jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść. I to jest właśnie ten nawyk, o którym mówiłem wcześniej, czyli czas na myślenie. Trzeba wziąć kartkę, długopis i policzyć, czy ja przy tej sytuacji, w jakiej jestem dzisiaj, jestem w ogóle w stanie z tego wyjść. Bo czym prędzej ja w tym momencie zatamuję krwotok, tym łatwiej będzie mi wrócić do działalności gospodarczej czy do biznesu później. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. To był mój błąd wtedy, w 96 roku, że ja za późno zatamowałem krwotok. Bo uwaga, w 95 roku wydałem gazetę i zawaliła się sprawa z tą firmą, która okazała się być piramidą finansową. I ja, zamiast w tym momencie wstrzymać gazetę, to powiedziałem, dobra, ale już to mamy rozpędzone, jakoś to będzie. Myślenie kategorią u przedsiębiorcy, jakoś to będzie, jest skrajną naiwnością. Po prostu tak nie może myśleć przedsiębiorca. Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą, bądź jest w trakcie, bądź wchodzi kryzys, pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to jest Excel. Excel, to znaczy jakie mam szanse dzisiaj na to, że zapłacę moje rachunki nie tylko dzisiaj, ale za miesiąc, dwa albo pół roku, albo za 12 miesięcy, bo muszę to przewidzieć, czy ja, jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeżeli ja mam dzisiaj na przykład zobowiązania związane z samochodem, na przykład mam go w leasingu, mam wynajęte pomieszczenia, mam jakieś tam, prawda, pożyczki na działalność gospodarczą i w tym momencie to trzeba zsumować i zadać sobie pytanie, ile będą wynosiły moje długi za 12 miesięcy, jeżeli ja dzisiaj nie będę w stanie tego płacić. I ta liczba już może przerazić. Dlatego też bardzo często lepszym rozwiązaniem jest uznać na wczesnym etapie, że koń zdechł i zlikwidować to, niż ciągnąć to i wpadać jeszcze większe tarapaty. To jest trudne, żeby taką decyzję podjąć, ale tak jak mówię, pomaga w tym naprawdę Excel i dokładne wyliczenia, jakie mam perspektywy. Możemy tu jeszcze robić jedną rzecz, mianowicie możemy zacząć się dogadywać i takie możliwości na początku teraz koronawirusa były, że towarzystwa leasingowe proponowały, żeby się z nimi dogadywać, że są w stanie wyjść naprzeciw, dogadywać się z firmą być może, czy też osobą, która nam wynajmuje pomieszczenia, czy też ewentualnie dogadywać się z, no, z kimś, komu jestem winny pieniądze za coś tam, żeby na przykład odsunąć to w czasie. Ale też, tak jak powiedziałem, warunkiem do tego będzie to, że ja wiem, że będę zarabiał. Bo jeżeli ja widzę już, że dzisiaj, banalny przykład, jeżeli dzisiaj nie jestem mocno transparentny w internecie i zaczął się koronawirus, a ja jestem uzależniony od pracy face to face z klientem i nie mam w ogóle marki w internecie, no to jak? Jeżeli ja nie mam w ogóle doświadczenia w tym, to jak? Jeżeli na przykład jestem uzależniony od eventów albo szkoleń na żywo, to przejście będzie wymagało trochę czasu i muszę, dobra, to sobie muszę zadać pytanie, czy mam tyle pieniędzy, żeby przetrwać ten okres, kiedy nauczę się tego wszystkiego i zacznę być transparentny w internecie. Znowu Excel, znowu wyliczenia. Czyli przedsiębiorca musi nauczyć się liczyć przede wszystkim. To jest jego główna kompetencja.
A ja mam jeszcze takie pytanie właśnie dotyczące samego procesu wychodzenia z, no, z kryzysu, tak? Bo specjaliści z zakresu zarządzania uważają, że konkretny typ osobowości danego przedsiębiorcy czy menadżera ma duży wpływ na to, czy poradzi sobie z kryzysem, czy nie. I tak na przykład uważają, że wysokie kompetencje komunikacyjne czy osoby, które inicjują wprowadzanie szybkich zmian i dobrze działają gdzieś tam w defensywie, mają faktycznie kluczowy wpływ na to, że z tego kryzysu da się wyjść. Pytanie, czy jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy faktycznie ten typ osobowości gdzieś może pomóc w tym, żeby z tego kryzysu wyjść i to wyjść mocniejszy?
Ja z doświadczenia wiem, że nie ma złych typów osobowości. Wszystko zależy jednak od dawki. Bo jeżeli nazywa się to, w persologu nazywa się to, że ktoś jest w produktywnym albo nieproduktywnym obszarze. To znaczy, jeżeli ktoś ma za dużo dominacji, to nie jest to dobre, ale że ma właściwą dawkę dominacji, to jest to genialny profil. I tak jest z każdym z tych profili. I oczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład bardzo dużo sumienności i krytyki, to będzie miał z drugiej strony tendencję do tak zwanego negatywnego myślenia. To znaczy, szybciej będzie negatywne scenariusze dostrzegał, tak? Optymiści, czyli osoby inicjatywne, wynaleźli samolot. Pesymiści, czyli ci osobnicy krytyczni, wynaleźli spadochron. Oni jedni drudzy są potrzebni. Natomiast na pewno jest to w jakimś stopniu uzależnione, chociaż można by teraz powiedzieć, że na przykład dominanci będą mieli tendencję do szybszego poddawania się. Osoby inicjatywne będą miały tendencję w kryzysie do nadoptymistycznego podejścia, do tego podejścia jakoś to będzie. Osoby krytyczno-sumienne będą miały tendencję do tego, żeby bardziej negatywnie oceniać sytuację niż ona jest. myślę, że jedynie osoby o takim profilu stałym, typowe, mimo że mają skłonność do popadania w negatywne emocje, to mają szansę procesowo ułożyć to tak, że i popatrzeć się tak bardzo racjonalnie na temat, że będą mieli być może największe szanse, żeby to poukładać. Ale tutaj muszę się zgodzić, osobowość ma ogromne znaczenie w tym, jak zareagujemy na to, co się wydarza. I tak jak powiedziałem, niektórzy będą mieli tendencję do nadoptymizmu, inni będą mieli tendencję do nadpesymizmu, a tutaj tak naprawdę znowu trzeba uciec od emocji i popatrzeć na fakty. I to nas uwalnia z tego, żeby reagować w sposób, no powiedziałbym, nieprzemyślany, po prostu.
A taka nasunęła mi się teraz myśl, być może błędna, ale wspominałeś wcześniej o tym, że trzeba oczywiście mieć swoją markę osobistą, żeby no, nie bać się na przykład kryzysu, tak? Ale jeżeli jesteśmy w tym kryzysie i jest sytuacja, w której chcielibyśmy z niego wyjść, czy to nie jest tak, że ktoś na przykład skupił się na przykład na jednej działalności konkretnej, a nie pomyślał o tym, żeby na przykład działać w dwóch branżach, w dwóch różnych dziedzinach, więc w sytuacji, w której będzie kryzys, jedna być może mu upadnie, ale nadal druga funkcjonuje i jest w stanie jakoś ten kryzys przetrwać, powiedzmy w cudzysłowie. Czy nie uważasz, że to jest właśnie ten, również ten czynnik, który powoduje, że ludzie z tego kryzysu no, nie są w stanie się wydostać?
Żeby było jasne, nie mam nic przeciwko dywersyfikowaniu dochodów. Ale jeżeli się na początku nie skupimy na jednym, to nie będziemy w tym dobrzy. W związku z czym mamy dylemat. Jeżeli kryzys nas dopada w tym momencie na etapie budowania pierwszego biznesu, no to mamy problem. Jeżeli jednak mamy jeden biznes, który już działa i działa dobrze, i w tym momencie załóżmy, że to jest spółka prawa handlowego i ty zatrudniasz prezesa i on już nią zarządza i w tym momencie otwierasz drugą działalność, to jest to jak najbardziej okej. Nie jestem przekonany, że rozpoczynanie kilku biznesów naraz ma sens i niesie duże szanse na sukces. Nie jestem przekonany. Wiem to również z autopsji. Że będziemy zawsze, kiedy mamy dwa albo trzy biznesy, to będziemy, jeżeli będziemy poświęcać tę samą ilość czasu każdemu z nich, to w niczym nie będziemy dobrzy, a jeżeli się skupimy na jednym, to te pozostałe nie będą działać. Dlatego też jest jeden tylko pomysł na to, robimy jeden biznes, stawiamy go na nogi i kiedy on jest niezależny od nas i funkcjonuje niezależnie od naszego czasu, to wtedy zabieramy się za drugi, a potem za trzeci i tak dalej. I to jest moim zdaniem jedyne racjonalne podejście. To, czemu poświęcamy naszą energię i czas, będzie wzrastać. Szczególnie dzisiaj, jeżeli chcemy naprawdę odegrać rolę na tym hiperkonkurencyjnym rynku, który jest po prostu tak transparentny, że nic na nim się nie ukryje. I chcemy być naprawdę odegrać na tym rynku rolę i na przykład znaleźć swój błękitny ocean. To musisz temu poświęcić 100% swojej energii. 100%. To jest poza wszelką dyskusją. Jeżeli chcesz odegrać rolę dzisiaj na hiperkonkurencyjnym rynku, jaki jest, hiperkonkurencyjnym rynku podobnych produktów wręcz. Bo co można jeszcze wymyślić? No popatrzcie, jak wyglądają dzisiaj smartfony. Przecież one są dzisiaj wszystkie i prawie identyczne. Różnice między nimi są niewielkie i nawet dzisiaj dyskutowanie na ten temat, no może jeden ma aparat z większą liczbą pikseli, a inny ma może jakąś tam możliwość zooma większego, optycznego albo cyfrowego, ale te różnice są minimalne. W związku z tym błękitnym oceanem dla Apple stał się iPhone i on na początku byli na tym sami, potem dopiero, ale już są ikoną praktycznie. Byli pierwsi, można powiedzieć, w zasadzie, prawda? W związku z czym są ikoną smartfona.
No tak.
To iPhone jest ikoną tego. I podobnie jest z nami, jeżeli my dzisiaj, ponieważ pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, panowie. Dzisiaj firmy nie trwają już po 100 lat. Firma może trwać na przykład 5-10 lat i wszystko się zmieni. W związku z czym ja nie mam czasu na to, żeby pracować nad danym biznesem 10 lat. Po 10 latach ja go muszę monetyzować. I o tym bardzo często przedsiębiorcy nie myślą, bo zakładają, że jak wymyślili coś genialnego, to to będzie tak zawsze, tak jak Nokia myślała. Że jak wymyślili, mieli 42% udziału w rynku, no to co się może wydarzyć w firmie, która ma 42% udziału w rynku w telefonii komórkowej? No co się może? No nic. No wszyscy mogą nam skoczyć po prostu. W związku z czym trzeba szukać swojego błękitnego oceanu. Czyli miejsca, czy też biznesu, czy też usługi, produktu, który nie należy być może do żadnej kategorii. Coś nowego wymyślić zupełnie. Uwaga, ciągle uważam, że dzisiaj jest więcej nieodkrytych pomysłów niż te, które działają. Jest tyle możliwości. Ja na przykład w ubiegłym roku wpadłem na pomysł stworzenia nowego zawodu. Jak na razie jestem na błękitnym oceanie.
O, proszę.
Ponieważ stworzyłem zawód doradca rozwoju osobistego. Mhm. Nikt nie wpadł na to jeszcze. I uwaga, jesteśmy jedyni. Praktycznie my nie zaliczamy się do kategorii szkolenia. My się zaliczamy do doradztwa rozwoju osobistego, czyli dobieramy naszemu klientowi jego sposób na rozwój osobisty na lata. I on nam za to płaci. Płaci nam za zrobienie samego planu. W związku z czym mamy nasz błękitny ocean. Tak? I takich możliwości dzisiaj są naprawdę tysiące, jak nie dziesiątki lub setki tysięcy, że można znaleźć swoją kategorię. Ja ciągle zauważam, że na przykład w przestrzeni internetowej ciągle wielu rzeczy nie ma, które można by było zrobić. I tych rzeczy jest więcej niż te, które są. Także trzeba tylko włączyć swoje kreatywne myślenie i naprawdę nie powielać zawsze tego, co robią inni. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli wchodzimy na błękitny ocean, to zazwyczaj będziemy mieli tylko dwie możliwości. Albo będziemy tańsi, albo będziemy zdecydowanie lepsi pod względem marki lub kompetencji. Wyrobienie marki trwa latami, kompetencje dzisiaj prawie każdy ma. W związku z czym zostaje nam tylko jedna rzecz, mianowicie obniżyć ceny. A to jest pierwszy krok do upadłości.
Okej, okay. A właśnie ja chciałbym wrócić do tego tematu upadłości, tak? No bo tak jak wspominaliśmy, czasem lepiej nie wiem, zamknąć firmę czy ogłosić upadłość, żeby zminimalizować te straty. Natomiast dla wielu osób, i akurat to jest rzecz, którą wiem z autopsji, traktują to jako taka życiowa porażka, tak? I pytanie, czy faktycznie, nie wiem, powinno się tak do tego podchodzić, no bo życie jest nieprzewidywalne, tak? Nieraz rzuca nam kłody pod nogi i może wydarzyć się wszystko, tak? Natomiast wiele ludzi tak do tego podchodzi, że to jest ich życiowa porażka i sobie z tym po prostu nie radzą. Jak sobie z tym po prostu w jakiś tam sposób, jak to przepracować, jak sobie z tym poradzić?
Excel. Emocje dla przedsiębiorcy na etapie kryzysu są jego największym wrogiem. Poczucie ego, co powiedzą inni. No co powiedzą? I w tym momencie zrobią mi kisz, 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 jak się to mówi na Śląsku. A nie udało ci się. A ja nie patrzę przez perspektywę tego, co ludzie powiedzą. Ja patrzę przez perspektywę, wtedy tak myślałem kiedyś i to się źle skończyło. Natomiast dzisiaj patrzę z perspektywy takiej, czy ja mam szansę z tego w ogóle wyjść, jeżeli będę to dalej ciągnął? Albo jak długo będę musiał z tego wychodzić, jeżeli te długi będą narastać? W związku z czym, jeszcze raz powiem, jeżeli widzę, że moje długi wzrosną o kilkaset procent w ciągu roku, kiedy na przykład będzie trwał kryzys, to bardziej racjonalne jest w tym momencie poszukiwać innych rozwiązań niż, bo jakby... No, można iść, wiecie, w zaparte i to też niestety wielu przedsiębiorców robi, później popadając w większe tarapaty, ponieważ widzą, że mogą jednak zarabiać i widzą tylko to, ile zarabiają, że może dać im to na przykład na przetrwanie, ale nie widzą narastających rachunków, to znaczy nie patrzą na bilans, to znaczy ile zarobiłem, a ile straciłem i ten bilans jest w tym momencie najważniejszy, jaka to jest liczba i jak bardzo jesteśmy pod wodą. Dlatego też trzeba schować po prostu swoje ego, być może przeprosić się z pracą etatową, co też dzisiaj może być kłopotem, ale albo przynajmniej, jeżeli już nie ma innego wyjścia, to ściąć do minimum koszty, nie patrząc na to, bo na przykład dogadać się z towarzystwem leasingowym i powiedzieć, trudno, muszę schować moje ego do kieszeni i przesiąść się być może na Fiata Pandę i oddać samochód do towarzystwa na czas kryzysu, bo jeżeli teraz leasing kosztuje 2, 3 czy 4 tysiące, to pamiętaj, że to będzie już kilkadziesiąt tysięcy po roku. Dlatego też można ściąć koszty i w tym momencie przejść na poziom oszczędności hard.
A jeszcze tak na koniec, kryzys poza głównie oczywistymi problemami daje też szanse. Jak te szanse dostrzegać? Jak w ogóle ich szukać? Jakbyś mógł nam jeszcze powiedzieć tylko.
To jest pytanie, które musi sobie zadać każdy człowiek, który jest w konkretnej branży. Ja teraz mi będzie bardzo trudno przenieść to, bo ja w mojej branży natychmiast zauważyłem to, ponieważ rok temu weszliśmy do sieci, w związku z czym natychmiast zauważyłem, czy już rok temu wiedziałem, że szkolenia online mają przyszłość. W związku z czym niejako wykorzystałem to jeszcze przed kryzysem. Kryzys jest, nawet w języku japońskim albo chińskim, słowo kryzys składa się z dwóch znaków. Jeden znak oznacza problem, a drugi właśnie szansę. I teraz trzeba ze swojego czasu na myślenie przeznaczyć tylko 5% na myślenie o problemie, czyli o tym, co mówiłem, Excel i tak dalej, a skupić całą swoją uwagę na to, i teraz trzeba naprawdę zrobić to, o czym powiedziałem na początku, czyli wyznaczyć sobie czas na myślenie i zacząć się zastanawiać, w jaki sposób mogę wykorzystać to, że jest taka, a nie inna sytuacja. Trzeba popatrzeć, jak się zachowuje konkurencja, popatrzeć na to, co się dzieje na rynku. W tym momencie czytać jednak wiadomości o charakterze gospodarczym i może się okazać, że znajdę tutaj swój błękitny ocean, tak jak powiedziałem wcześniej. To jest jedyne. Natomiast ten konkret, który pytacie, on jest różny dla różnych branż, różnych dziedzin i jest mi bardzo trudno tak jednoznacznie powiedzieć, no dobra, jak? No właśnie tak, trzeba usiąść, analizować i myśleć kategorią, co ja takiego mogę zrobić, albo inaczej, jeszcze lepsze pytanie, co dobrego niesie ze sobą ten kryzys? Co dobrego niesie? Bo teraz, jeżeli weźmiesz na przykład koronawirusa, no to jest dzisiaj całkiem sporo rzeczy, które możemy zrobić, żeby na przykład w przyszłości koronawirus czy też inne tego rodzaju pandemie nie były zagrożeniem.
Fryderyku, przede wszystkim gratuluję, że wcześniej myślałeś i dzięki temu nie dopadł cię kryzys. To jest jedna rzecz. Druga, dziękujemy za bardzo wartościowy wywiad, który z całą pewnością młodym przedsiębiorcom, ale też tym zaawansowanym przyniesie dużo wartości. No i za to oczywiście, że poświęciłeś nam czas. Na tyle dobrze się ciebie słuchało i ta wartość była duża, że aż żal było przerywać, chociaż często korciło nas, żeby się gdzieś tam wtrącić. Także serdecznie dziękujemy za ten wywiad.
Bardzo dziękuję. Z mojej strony ogromna przyjemność, że mogłem się podzielić moimi doświadczeniami, na które pracowałem 30 ostatnich lat. Ponieważ dzisiaj skończę wkrótce 60 jeszcze w tym roku, to każdy zauważy, że połowę mojego życia przeznaczyłem na rozwój. Co nie znaczy, że w tej pierwszej połowie było źle. Ale zwróćcie uwagę, że to jest 30 lat versus następne 30 lat, które sprawiły, że dzisiaj siedzę w tym miejscu i mogę się dzielić moją wiedzą.
I to jest ten wierzchołek góry lodowej, którą widzi większość, a nie widzi tej właśnie ogromnej drogi, którą trzeba przejść, żeby do tego dojść.
Dokładnie tak jest.
Świetnie. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.